Partnerami odcinka są Knockout Productions i zespół Sabaton.
Hello viewers of Historia bez cenzury. I'm Joachim from Sabaton and I'd like to thank you for watching this episode of the Battle of Wisna. However, I'm here to give you some great news. We are coming back to Poland. On the 31st of May, we're playing in the lovely city of Gdansk. So, I hope I'll see you there. We got a new show and you know what to do. Jeszcze jedno piwo. Haha! See you there. Polski piwo, kurwa dobry!
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Wymieniając bohaterskie bitwy stoczone przez naszych w czasie kampanii obronnej we wrześniu 1939 roku na jednym tchu, wymienimy Westerplatte, Bzura, Ale i Wizna, polskie Termopile, o której to bitwie mnóstwo osób dowiedziało się dzięki piosence zespołu Sabaton 421. Ale czy ten utwór perfekcyjnie oddaje realia historyczne, lub też jak kto woli, historyczną prawdę? Czy samo porównanie z Termopilami jest perfekcyjne? Dzisiaj, poza tym, że opowiemy wam o tej heroicznej bitwie w wykonaniu naszych żołnierzy, to jeszcze przy okazji przyjrzymy się, ile prawdy w 421 i czy ma to jakiekolwiek znaczenie. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Zacznijmy od bitwy pod Termopilami, do której odniesienie znajdziemy w refrenie 421 i już tutaj ktoś mógłby się przyczepić, że o wiele liczniejsi Persowie natrafili na zaciekły, stawiany do samego końca ofiarny opór w wykonaniu wcale nie tylko Spartan, bo pośród obrońców było też trochę Tespijczyków. Do sensu takiego czepiania się za moment przejdziemy, tymczasem samej analogii aż ciężko nie zauważyć. Porównanie bitwy pod Wizną do bitwy pod Termopilami zaczęło się powszechnie pojawiać w latach 60. i z czasem trafiło do podręczników, przemówień i popkultury. No właśnie, jak Szwedzi z Sabatonu dowiedzieli się o bohaterstwie naszych żołnierzy tak niesamowitym, że no nie było bata, trzeba było zrobić o tym piosenkę? Dzięki jednemu z polskich fanów, który przesłał im materiały na temat tej heroicznej bitwy, w której 720 Polaków stanęło naprzeciwko 40 tysięcy Niemców. Hitlerowcy mieli więc przewagę nawet większą niż 40-1, co nie jest do końca prawdą, przy czym nie myślcie, że się teraz bezlitośnie rzucimy w wir historycznego czepialstwa względem Sabatonu. Z prostego powodu. To jest muzyka, sztuka, a nie publikacja naukowa. Zresztą zanim przejdziemy do Szwedów, to przyjrzyjmy się naszemu dorobkowi. Choćby temu, co zrobił Sienkiewicz, opisując obronę Jasnej Góry. No wszyscy przecież wiemy, że chłop tam co nieco podkręcił, żeby w ten sposób zbudować narrację o bohaterstwie Polaków. Albo Matejko, który na bitwie pod Grunwaldem umieścił husarza, chociaż doskonale wiedział, że ta formacja tam wtedy nie walczyła, ale to miało mieć symboliczne znaczenie. Tak samo jest z muzyką. Piosenka, podobnie jak powieść czy obraz, jest sztuką, a sztuka nie ma za zadanie perfekcyjnie oddawać faktów. Ona ma poruszać, wywoływać emocje, skłaniać do przemyśleń. I oczywiście, ta sama sztuka nie każdemu musi się podobać. Z tym nie ma sensu dyskutować. Podobnie jak nie ma sensu dyskutować z faktem, że piosenkami 421 i Uprising Sabaton zrobił więcej dla upamiętnienia i popularyzacji polskiej historii na świecie niż przez dekady niektóre państwowe organizacje oraz zatrudnieni w nich ludzie, którzy dostają na to kolosalne pieniądze z naszych wspólnych podatków. Wróćmy może jednak do tematu, bo się prowadzący zagalopował w dygresję. Zacznijmy od wspomnianych już cyferek. Ta powtarzana przez jakiś czas liczba 720 jest zawyżona. Historycy ustalili, że 7 września 1939 roku pod Wizną było najprawdopodobniej 662 naszych żołnierzy, w tym 18 oficerów. Czyli ta dysproporcja sił była jeszcze większa, prawda? to nie takie proste, bo całe to 40 do 1 jest bardzo dużym uproszczeniem i to absolutnie nie oznacza, że w bezpośredniej walce na jednego naszego bohatera przypadało 40 czy nawet 40 paru Niemców. Dziś szacuje się, że pod samymi bunkrami walczyło od 2 do max 5 tysięcy żołnierzy wroga, natomiast cały niemiecki 19 Korpus Pancerny, z którym przyszło się naszym zmierzyć, faktycznie licząc odwody miał ponad 40 tysięcy ludzi. A zatem, okej, z kalkulatorem w ręku faktycznie ten stosunek sił w bezpośredniej walce wynosił kilka, może kilkanaście do jednego. Natomiast Niemcy, jak się za moment przekonacie, mieli tak ogromną przewagę w sprzęcie, że to 40 do 1 tytułowe naprawdę nieźle oddaje dysproporcje sił w starciu, które miało miejsce w miejscu, w którym w zasadzie wszyscy się tego spodziewali. Właśnie, zerknijmy na mapę. Wizna to miejscowość nieduża, ale za to jak położona, nad Doliną Narwi i niedaleko ujścia Biebrzy. To bardzo ważne, bo w związku z tymi warunkami terenowymi na północ od Wizny, w zasadzie aż pod twierdzę Osowiec, rozciągały się tęgie bagna. Tak samo na południe rozległe tereny podmokłe uznawane za niemożliwe do pokonania przez ciężki sprzęt. A zatem okolice Wizny i kilka tamtejszych mostów były absolutnie kluczowe. Nasi wiedzieli, że trzeba to miejsce utrzymać, żeby nie wpuścić Niemców dalej. Z kolei hitlerowcy też mieli mapy i doskonale rozumieli, że to właśnie tam trzeba złamać opór, żeby przełamać sprawnie naszą obronę nad Narwią i w efekcie wjechać na plecy naszym oddziałom pod Warszawą. Nasi, rozumiejąc to, musieli w okolicy zatem postawić tęgie umocnienia, tak? Musieli, jasne. I postawili, tylko że nie takie jak chcieli i nie tyle, ile było potrzeba. Zabrakło na to czasu, sił i środków. Przygotowania ruszyły bowiem dopiero na wiosnę 1939 roku. Na całym bronionym odcinku nad Biebrzą i Narwią zaplanowano około 200 obiektów, ale koniec końców tylko 72 nadawały się do użytku, a i one miały wady. Na przykład problemy z wentylacją pomieszczeń, co miało znaczenie, jak się jeszcze dzisiaj przekonamy. Największym problemem było jednak to, że odległości między bunkrami były tak duże, że nie mogły się wzajemnie osłaniać. Trochę pomagał teren, przeszkody z drutu kolczastego, no ale umówmy się, o polskiej linii Maginota można było pomarzyć. Zresztą inna sprawa, że jak pewnie wiecie, linię Maginota również Niemcom udało się obejść, bo jak już zauważyliśmy, Wehrmacht posiadał mapy. Jednak w przypadku obrony Wizny hitlerowcy mieli też zwyczajnie farta. Pamiętacie te bagniste, rozległe tereny na północ i południe od Wizny? Te tereny, które uważano za nieprzejezdne dla ciężkiego sprzętu? No to lato 39 roku okazało się tak bezczelnie suche, że te nieprzejezdne tereny wyschły i okazały się jak najbardziej możliwe do przebycia przez ciężki sprzęt. Więc w zasadzie w ostatniej chwili okazało się, że naszym przyjdzie się również zmierzyć całkiem swobodnie sobie poczynającymi czołgami. Lwia część bunkrów absolutnie nie była na to gotowa. Nasza niewielka załoga była zatem rozmieszczona w bunkrach oddalonych od siebie zbyt mocno, a na dodatek ciężkiej broni było jak na lekarstwo. Parę dział polowych, kilka CKM-ów, kilkanaście RKM-ów, a do tego tylko dwie rusznice przeciwpancerne. Mało. Ale nasi nie planowali tanio sprzedać skóry, zwłaszcza że dowodził nimi absolutny twardziel kapitan Władysław Raginis, oficer piechoty, wcześniej związany z Korpusem Ochrony Pogranicza, wykładowca w szkole podchorążych piechoty, bezdyskusyjnie fachura, ale też niesamowicie honorowy człowiek. Czy znajdziemy o nim wzmiankę w Fortituan? Nie. To znaczy, jego nazwisko bezpośrednio w tekście nie pada, natomiast znajdziemy w piosence inną, arcyważną i jak najbardziej prawdziwą kwestię. Otóż Raginis faktycznie przed bitwą złożył przysięgę, że nie opuści powierzonego mu odcinka aż do śmierci. Podobną przysięgę złożył zresztą dowódca artylerii, porucznik Brykalski. A kto dowodził wojskami wroga? No, co by nie mówić, też legenda, Heinz Guderian. A czemu niby taka legenda? Bo z grubsza to właśnie on był nie tylko pionierem broni pancernej, ale również twórcą doktryny Blitzkriegu. Miał więc w sumie osobisty interes w udowodnieniu, że jest to taktyka skuteczna. Dowodził wspomnianym już dzisiaj niemieckim 19. Korpusem Pancernym, który miał za zadanie przebić się nad Narwią, gdzie, jak również już dziś wspomnieliśmy, Wizna była absolutnie kluczowa i wiedząc to, Guderian zadbał o odpowiednie środki. W rejon skierowano dwie dywizje pancerne, a to dopiero początek. Bo były one wsparte dywizją zmotoryzowaną, brygadą do walk w terenie umocnionym, a do tego jeszcze lotnictwo i artyleria, łącznie faktycznie ponad 40 tysięcy ludzi. Pierwsze oddziały tej ponurej ekipy pojawiły się w okolicy już 7 września i niestety naparły na naszych na tyle mocno, że Polacy musieli się cofnąć, ale robiąc to taktycznie wysadzili kluczowy most na Narwi, żeby uniemożliwić szybkie przejechanie niemieckich czołgów na drugą stronę i faktycznie hitlerowcy musieli kombinować z przeprawą łodziami, ale niestety ich lotnictwo i artyleria nie próżnowały. Tymczasem Polacy w zasadzie do ostatniej chwili przygotowywali umocnienia, poprawiali maskowanie, czyścili przedpole, żeby mieć lepsze pole ostrzału. To wszystko już w zasadzie pod zagrożeniem lotniczym. Kolejnego dnia Niemcy uderzyli już z pełną furią na polskie pozycje, których załoga dostała od dowództwa rozkaz w zasadzie przesądzający o jej losie. Walczyć, utrzymać pozycję. Raginis i jego ludzie zostali błyskawicznie pozbawieni złudzeń, jeśli chodzi o potencjalne wsparcie. Wobec naprawdę złej sytuacji na froncie naczelne dowództwo zdecydowało się ratować duże zgrupowania kosztem północnego skrzydła. Innymi słowy, garnizon Raginisa miał zostać na pozycjach i walczyć sam do końca. Mieli się poświęcić, żeby dać czas innym na ucieczkę od okrążenia i przegrupowanie. Niemcy atakowali z pełną mocą. Najpierw ostrzał artyleryjski, a później do akcji ruszyły kolumny pancerne, ale mimo to nasi bronili się najlepiej jak mogli. Na przykład kilkudziesięcioosobowa ekipa, która była na pozycji nad samą rzeką. Niemcy zadymili główną linię obrony, tak że nawet gdyby była taka możliwość, to koledzy z innych bunkrów nie mogli tej ekipy osłaniać ogniem, ale mimo to ta kilkudziesięcioosobowa grupa żołnierzy broniła się wściekle przez kilka godzin mimo niemieckich ataków, a kiedy już nie było innej opcji, to ci żołnierze wycofali się i to jeszcze niszcząc część sprzętu, którego nie mogli ze sobą zabrać. Kolejnego dnia niemiecka nawałnica artyleryjska trwała długimi godzinami i w jej efekcie bardzo mocno ucierpiały nieliczne i tak nasze działa. To jednak absolutnie niestety nie wszystko, ponieważ jeden z odłamków zabił porucznika Brykalskiego, który akurat prowadził obserwacje pola walki i w ten sposób dowódca artylerii wypełnił przysięgę złożoną razem z Raginisem. Po przygotowaniu artyleryjskim ruszyła niemiecka piechota wspierana czołgami. Na północy wpuszczono również do boju wspomnianą już dzisiaj ekipę do walk w terenie umocnionym. Ona zdobyła kilka polskich bunkrów, choć oczywiście nie bez oporu naszych. Walki trwały nadal, a nasi, wiecie, jakby Niemcy to było za mało, musieli jeszcze zmierzyć się z problemami natury deweloperskiej. Okazało się bowiem, że brak wentylacji w bunkrach sprawiał, że prowadzenie ognia z karabinu maszynowego jeszcze w połączeniu z wszechobecnym dymem i pyłem jest w zasadzie niemożliwe, więc nasi żołnierze zaczęli te karabiny wynosić na zewnątrz, do stanowisk polowych, do okopów, ale to z nich czyniło dużo łatwiejszy cel dla artylerii i czołgów. 9 września około 16 kapitan Raginis nadał meldunek przez radiostację, że straty są bardzo duże, że on sam jest ranny, ale stanowiska nie opuści. I to był jego ostatni kontakt ze światem zewnętrznym, bo niedługo później radiostacja została zniszczona przez pocisk artyleryjski. W zasadzie ciężko tutaj dodać coś więcej do tego meldunku naszego kapitana. Sytuacja była straszna. Niemieckie czołgi bezlitośnie wykorzystały fakt, że mogą wjechać na zazwyczaj niedostępne tereny i teraz pruły do naszych umocnień. Jednym z naszych obiektów dowodził kapitan Schmidt. Sam był ciężko ranny, sprawnej broni już w zasadzie nie mieli. Stwierdził więc, że żeby ratować życie rannych żołnierzy, skapituluje. Ostrzał ustał, ale o honorowym przyjęciu kapitulacji absolutnie nie możemy tutaj mówić. Kapitan tak wspominał tę chwilę. Zdecydowałem się poddać obiekt. Każdy żołnierz wychodzący przez wyjście zapasowe obiektu, jak również ranni, został przez żołnierzy niemieckich dotkliwie skopany i pobity. Ja, wychodząc przedostatni ze schronu, dostałem postrzał w głowę z pistoletu, następnie na zewnątrz obiektu, gdy traciłem ostatki świadomości, a moi żołnierze mnie podtrzymywali, zostałem kilkakrotnie kopnięty germańskim butem w krzyż i poniżej. Wieczorem nasi nadal walczyli, ale dziury między polskimi bunkrami były już tak wielkie, że niemieckie kolumny zgodnie z założeniem taktycznym po prostu zaczęły już przejeżdżać dalej. Front został przerwany, natomiast nasi nadal trwali na części pozycji. W nocy opór stawiały jeszcze 3 bunkry, w tym stanowisko dowodzenia. Niemcy nie mogli tak po prostu zostawić ich sobie za plecami, natomiast nasi nie mogli, jak gdyby nigdy nic, puścić Niemców dalej bez walki. 10 września około 8 skapitulował jeden z bunkrów. Zostało w nim tylko 8 naszych żywych żołnierzy, z czego 3 sprawnych. Jakąś godzinę później pod stanowisko dowodzenia na Górze Strękowej dotarł niemiecki wysłannik, który poinformował Raginisa, że jeżeli ten nie zaprzestanie i tak przecież beznadziejnej obrony, to Niemcy zabiją wziętych do niewoli polskich żołnierzy. Nasz kapitan poprosił o pół godziny do namysłu. Po co mu było tyle czasu? Przecież sprawa była w miarę prosta, nie? No, ja bym się jednak nie zapędzał z nazywaniem sytuacji, w jakiej znalazł się Raginis, prostą. Może liczył na cudowną odsiecz, przecież nie miał kontaktu ze światem zewnętrznym, nie wiedział, jaka jest ogólna sytuacja na froncie, a może potrzebował tego czasu, żeby poukładać sobie w głowie własne sprawy. Wszyscy przecież wiemy, jaką złożył przysięgę. W końcu czas minął. Raginis rozkazał swoim żołnierzom złożyć broń i opuścić bunkier. Sam został w środku, odbezpieczył granat i odebrał sobie życie, w ten sposób honorowo wypełniając przysięgę. Niedługo później do bunkra weszli Niemcy, którzy zrobili coś, co nie miało nic wspólnego z honorem, nie tylko żołnierskim, jakimkolwiek, bo zbezcześcili zwłoki polskiego dowódcy. Podpalili je. Mało tego, przez jakiś czas Niemcy nie zgadzali się na pochowanie szczątków obu naszych oficerów, którzy polegli na posterunku. W końcu zgodę wyrazili i naszych żołnierzy pochowali okoliczni mieszkańcy niedaleko punktu dowodzenia. Absolutnie nic nie usprawiedliwia haniebnego zachowania niemieckich żołnierzy. Również fakt, że na bank musieli być wściekli, bo chłopaki kapitana Raginisa zdecydowanie napsuli im krwi. Ciężko realnie ocenić, jak bardzo obrona Wizny wpłynęła na opóźnienie tego niemieckiego planu domknięcia kleszczy wokół naszych oddziałów, na plan przełamania frontu, ale na bank ten wpływ zdecydowanie był. Niemieckie wojsko spędziło w okolicach Wizny więcej czasu niż chciało i te słowa w refrenie o wstrzymaniu wściekłości Wehrmachtu zdecydowanie mają sens, nie są przesadzone. Oczywiście mówimy tutaj o takim wstrzymaniu na miarę możliwości. A skoro już jesteśmy przy refrenie, to padają tam również słowa, że polscy żołnierze nie ustępują nikomu i niby nam tego specjalnie uświadamiać nie trzeba. Wszyscy wiemy, że polski żołnierz to klasa sama w sobie, jeżeli chodzi o poświęcenie, ale warto odnotować, że naszych żołnierzy docenił nawet dowódca wroga. Po wojnie Guderian wspominał, że nasi żołnierze pod Wizną walczyli doprawdy dzielnie. Czyli co? On wojnę przeżył, a wszyscy nasi pod Wizną zginęli, jak pod Termopilami, tak? Nie, tu wracamy do tego, że nie jest to idealne porównanie, bo pod Wizną część naszych żołnierzy trafiła do niewoli, a część również się wycofała i żeby nikt nie miał wątpliwości, wycofała się, a nie zdezerterowała. Ci żołnierze często później kontynuowali walkę i psuli Niemcom jeszcze więcej krwi. Jest natomiast coś, co bezdyskusyjnie łączy Termopile i Wiznę i jest to inskrypcja lub, jak kto woli, napis. Na schronie dowodzenia, a raczej na tym, co z niego zostało, znajdziemy tablicę z parafrazą słynnego tekstu z Termopil. Przechodniu, powiedz ojczyźnie, żeśmy walczyli do końca, spełniając swój obowiązek. I w momencie, jak myślicie, że już nie może być bardziej wzruszająco, to pojawia się Sabaton ze swoim teledyskiem do 42.1. Otóż ten utwór najpierw stał się hitem, a klip powstał dopiero po pewnym czasie, no bo umówmy się, powstać musiał, a wyreżyserował go Jacek Raginis, syn siostrzenicy kapitana Władysława Raginisa, który dowodził pod Wizną i który razem z wieloma swoimi żołnierzami oddał życie za kraj, o czym nigdy nie wolno nam zapomnieć i nie zwalajmy roboty na innych, to jest nasz obowiązek, a nie Szwedów, choć oczywiście głupio byłoby nie oddać im szacunku za upamiętnienie tej historii. W sumie, jeżeli chcecie to zrobić, to niebawem będzie naprawdę dobra okazja, by uczynić to z bliska. Sabaton bowiem, jak we wstępie zaznaczył Joachim, wpada do nas z koncertem. 31 maja zagrają na Ergo Arenie w Gdańsku i będzie to koncert otwierający nową trasę koncertową, więc to my, jako pierwsi, zobaczymy nowe show, poznamy nową setlistę, będzie ekstra. Wbijajcie więc czym prędzej po bilety w link w opisie naszego filmu, a my widzimy się niedługo. Partnerami odcinka byli Knockout Productions i zespół Sabaton.